Sztandar Biblijny numer 194, kwiecień 2004 roku. Mąż smutku, zawsze chwalebny króle. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż smutku, zapoznany z cierpieniem, a my niejako zakrywaliśmy przed nim nasze twarze. Izajasza rozdział 53 werset 3, KJV. Z pewnością są to jedne z najbardziej przejmujących słów opisujących cierpienia Zbawiciela świata. Smutek. Żal. Zraniony za nasze grzechy, ukarany za nasze złe czyny, wychłostany, abyśmy my mogli mieć pokój, zgnębiony i cierpiący. On wziął na siebie naszą winę i nie uskarżał się. Jego czas nadszedł. Jezus wcześniej był w pełni świadomy druzgocących wyzwań tych ostatnich dni. Uczniowie w rzeczywistości nie przeczuwali jeszcze zbliżających się ponurych wydarzeń, chociaż Pan powiedział im, smętna jest dusza moja aż do śmierci. On nawet ze łzami modlił się do Ojca, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 38 i 39. Czy może gehenny cielesnych cierpień nasz Pan tak bardzo się obawiał? Czy może wrażliwość doskonałego człowieka była tak subtelna, że Pan o wiele dotkliwiej odczuwał wyrządzane mu fizyczne cierpienia, niż ktoś zahartowany przez odporność odziedziczoną od pokoleń? A może był to strach przed okropnym upokorzeniem kryminalnego oskarżenia, wystawieniem na pośmiewisko, przed groteskowym zarzutem bluźnierstwa i hańbą publicznej egzekucji? Dla radości wystawionej przed nim. Nasz Pan był wcześniej w pełni zorientowany co do charakteru swej śmierci. Ten, który był aktywny od początku stwarzania, jeszcze przed zaistnieniem ziemi, który widział jak były tworzone jej podstawy i radował się ze wszystkimi zastępami aniołów, był także świadkiem tragicznego upadku w grzech mieszkańców ziemi. To on jako słowo, grecki logos, działając na rzecz Wszechmogącego, Stworzyciela, przekazywał prorocze posłannictwo Izajaszowi mówiące o mężu smutku, który miał umrzeć za świat. Kiedy Słowo miało stać się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa, wiedział, że On sam będzie tym mężem. Taka rozległa wizja, takie oświecenie w stosunku do boskiego celu, z pewnością było dla Niego pokrzepieniem podczas tych ponurych godzin. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, gdy napisał: patrząc na Jezusa autora i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy hańbą, i usiadł na prawicy boskiego tronu. Rozmyślajcie o tym, który zniósł takie sprzeciwy ze strony grzeszników, abyście nie doznali znużenia i osłabienia waszych umysłów, Żydów rozdział 12 wersety 2 i 3. KJV. Nie możemy wątpić, że ten szczególny rodzaj śmierci, pełnej hańby i wstydu, publiczne szyderstwa i pogarda niczym dla przestępcy, znacznie zwiększyły cierpienie Pana. Lecz niewątpliwie istniała jeszcze inna poważna troska, o tych, których opuszczał. Modlę się za tymi, których mi dałeś. Gdy Pan był z nimi, oni zachowywali wiarę. Z zadowoleniem przyjmowali wieści o zbawieniu i godzili się na swoją część w znoszeniu obelg i odrzucenia ze strony świata. Oni opuścili wszystko, aby podążać za tym, w którego uwierzyli, że jest obiecanym izraelskim Mesjaszem. Lecz gdy pasterz zostanie zabrany, czy stadko się nie rozproszy? Pomimo wyraźnych słów Pana, że ten dzień jest coraz bliżej, okazało się, że oni nie rozumieli w pełni Jego słów. Kiedy uroczysta wieczerza rozpoczęła się, On wyraził głębokość swego wzruszenia z powodu tej ostatniej uroczystości, słowami, żądałem tego baranka jeść z wami, pierwej niż bym cierpiał. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 15. A kończąc przemowę, która nastąpiła po uczcie, Jezus żarliwie i szczegółowo pomodlił się za tych drogich, których Ojciec dał Jemu, aby mogli być zachowani od zła, uświęceni i we właściwym czasie uwielbieni z Nim. Ewangelia Jana rozdział 17. Przebywając w górnym pokoju, gdzie historyczne wydarzenia miały swój początek, oni z pewnością byli poruszeni, a być może także przytłoczeni wyjątkowym poczuciem nadchodzącego nieszczęścia, kiedy nieco rozproszeni w mrokach nocy skierowali swe kroki na Górę Oliwną. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Lecz jego towarzysze tak mało zdawali sobie sprawę z prawdziwego niebezpieczeństwa, które miało spotkać ich mistrza tej nocy, że zdołali głęboko usnąć, kiedy on znosił getsemańskie udręki. Łagodne upomnienie skierowane do Piotra było usprawiedliwione: czy nie mogliście czuwać ze mną przez jedną godzinę? Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 40, KJV. Lecz ich powieki były ciężkie, i kiedy Pan wrócił, znowu zastał ich śpiących. Czy oni okażą się odważni i czy będą kontynuować dzieło, które on zapoczątkował? Jaka będzie ich reakcja na jego aresztowanie i upokorzenie, na jego śmierć oraz jej rodzaj? Czy okażą wystarczającą wytrwałość i będą zdecydowani, by położyć swe życie dla sprawy Ewangelii, aby ginący świat mógł dowiedzieć się o drodze do życia? Niestety. Wkrótce większość z nich opuściła go, pierzchając w obawie o swe życie. Jeden z nich zaprzeczył, że w ogóle go zna. Podczas tych ostatnich chwil życia, Pan mógłby doznać otuchy przez obecność miłujących i wiernych uczniów, będących świadkami dokończenia jego ofiary. Lecz ich tam nie było. Biblijny zapis mówi, że był tam tylko Jan oraz kilka kobiet i wydawało się, że Ojciec napełnił jego kielich gorzkością i pogrążył go w smutku. Upodobało się Panu utrapić go. Jak to możliwe? Z pewnością niebiański Ojciec nie mógł patrzeć na wstrząsające sceny procesu i ukrzyżowania naszego Pana i czerpać z tego przyjemność. Cierpiący Zbawiciel był jego umiłowanym synem, tak jak wcześniej, przed założeniem gruntu w ziemi, tak teraz na ziemi w ludzkim ciele. Jak Pismo Święte zaświadcza, byłam z nim i każdego dnia byłam jego rozkoszą. Przypowieści Salomonowe rozdział 8 werset 30. Tutaj przedstawiony jako mądrość, Syn Boży był zapewniony o ojcowskiej miłości. Lecz teraz na ziemi, poniżona w oczach ludzi, widziana z boskiego stanowiska zupełna lojalność i bezinteresowna ofiara Jezusa w celu zbawienia umierającego świata, uradowała ojcowskie serce. Utrapienie go, pozwolenie, aby doświadczył głębokiego bólu i smutku, było przygotowaniem Zbawiciela do wielkiego przyszłego dzieła pojednania świata z Bogiem, 2 Koryntów rozdział 5 werset 19. A poruszony odczuciem niemocy upadłej ludzkości, Jezus jest w stanie zbawić doskonale tych, którzy przychodzą do Boga przez Niego, Żydów rozdział 7 werset 25. Tak, Panu upodobało się utrapić go i pogrążyć w smutku, ponieważ miał na względzie chwalebny rezultat. Boska logika. Jaki był ten chwalebny rezultat? W najszerszym znaczeniu, to było, i jest, nie mniej niż ożywienie z umarłych. Sam Jezus nie pozostał umarły, lecz został wzbudzony i zajął miejsce po prawicy boskiego majestatu, Żydów rozdział 1 werset 3. Jego uczniowie, Ci wierni członkowie Kościoła, który jest jego ciałem, mają dziedzictwo zarezerwowane w niebie. Efezów rozdział 1 wersety 22 i 23, 1 Piotra rozdział 1 werset 4. Cały świat ludzkości ma być uwolniony spod wyroku śmierci, aby uzyskać sposobność wiecznego życia na ziemi. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22. Dostrzegamy boską mądrość, która obmyśliła środki, dzięki którym dobro mogło zatriumfować nad złem. Widzimy moc Wszechmogącego, która wprawiła w ruch zarysy Jego planu zbawienia. Jego wzniosłą miłość dostrzegamy w rozstaniu się na pewien czas z tym jedynym, który codziennie był Jego rozkoszą, z Jego jednorodzonym Synem, aby umarł za grzechy świata. Zatem możemy śpiewać, szczęśliwy człowiek, który uczy się szukać przewodnictwa boskiej łaski. Lecz co dzieje się ze sprawiedliwością? Czy w swoim gniewie z powodu nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców, Wszechmogący zbyt pochopnie nie poddał ich wyrokowi śmierci, tak, że od tamtego czasu oni i ich potomstwo nigdy nie zaznali pełni życia? I czy on później żałował tej pierwszej surowości i przyznał, że miliony przebywające w ziemskim więzieniu śmierci są niewolnikami grożącego skazania? Czy dlatego nasz Pan Jezus został posłany, aby głosić wyzwolenie dla tych niewolników, aby uzdrawiać, podnosić i udzielać rad strapionej ludzkości? Czy bez Jezusa Chrystusa boska miłość mogła naprawić zerwane stosunki pomiędzy człowiekiem i jego stworzycielem, i podnieść ludzkość z degradacji do nowości życia? Mogła, lecz tylko z pełnym zaspokojeniem sprawiedliwości. Bóg jest zbyt mądry, by błądzić. Jego sprawiedliwość jest nieskalana, Jego sprawiedliwy sąd nieomylny. Czyste są oczy Twoje, tak, że na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą. Abakuka rozdział 1 werset 13. Bóg widzi najmniejsze odchylenie w naszych sercach, a Jego charakter jest tak święty, że On nie może patrzeć na nasze grzechy z jakąś dozą pobłażliwości. Wybaczenie Adamowi spowodowałoby, że Bóg stałby się niewierny wobec swego podstawowego atrybutu sprawiedliwości. Jak zatem sprawiedliwość może być zaspokojona? Nie było żadnej innej wartości do zapłacenia ceny za grzech. Jak często chrześcijanie śpiewają te słowa, niezupełnie pojmując boską logikę, która wymagała, aby taka zapłata wpłynęła na rachunek sprawiedliwości. Jezus zapłacił tę cenę i teraz śpiewamy. Nic z zasługi czy z ceny nie pozostaje do zapłacenia sprawiedliwości, Jezus umarł i zapłacił wszystko, tak, wszystko co byłem winien. Apostoł Paweł przypomina, że jesteśmy kupieni za cenę i napomina nas, abyśmy wysławiali Boga przez wykorzystywanie naszego ciała i umysłu w Jego służbie. 1 Koryntów rozdział 6 werset 20. Piotr także odnosi się do tego kupna, kiedy ostrzega Kościół przed fałszywymi nauczycielami, którzy powstaną, i Pana, który ich kupił, zaprą się. 2 Piotra rozdział 2 werset 1. W tej terminologii jest znak prawnie ważnej transakcji handlowej, przeprowadzonej na wielką skalę. Posłannictwo Ewangelii zapraszające wszystkich, aby przyszli do Jezusa z własnej wolnej woli i oferujące wolność, której nie można znaleźć nigdzie indziej, nie unieważnia wymagań boskiej sprawiedliwości. Jest cena, która musi być zapłacona. Transakcja. Pismo Święte używa kilku określeń, które są wykorzystywane w biznesie lub są w powszechnym użyciu w naszych czasach, aby zilustrować praktyczne zastosowanie tego pojęcia. Rozważając krótko, są to określenia: kupiony, grecki agorazo. Dosłownym znaczeniem jest nabycie na targu. Coś jest zapłacone, coś się otrzymuje. Wymiana jest uzgodniona i wprowadzona w życie. W pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 6 wersecie 20 Paweł przypomina braciom z Koryntu, że są kupieni i należą do Chrystusa. Nabyty. W liście do Efezów w rozdziale 1 wersetach 13 i 14 apostoł odnosi się do zobowiązania lub gwarancji udzielonej ludowi pańskiemu, który był zapieczętowany Duchem Świętym obiecanym aż do odkupienia nabytej własności. Najwyraźniej szersza transakcja została podjęta, lecz jeszcze nie została w pełni zrealizowana. Sprzedany. Doktrynalna dyskusja apostoła Pawła w liście do rzymskich braci podkreśla poważny stan tych, którzy znajdują się pod potępieniem doskonałego boskiego prawa. Odnosząc się do swej własnej słabości, on ze współczuciem zwraca się do nas wszystkich, którzy jesteśmy zaprzedani pod grzech, poddani jego żądaniom i otrzymujący jego nieuchronną zapłatę. Rzymian rozdział 7 werset 14, rozdział 6 werset 23. Odkupiony, grecki emgorazo. Odkupić znaczy zrekompensować, przywrócić honor, wartość lub reputację, odzyskanie czegoś zastawionego lub obciążonego hipoteką, spłacenie zobowiązania. Słownik American Heritage. Inną definicją jest odzyskanie posiadłości lub własności przez zapłacenie ceny, przywrócenie, powrót do łaski, naprawienie czegoś, wydobycie z niewoli, szczególnie przez zapłacenie pieniędzy. Angielski słownik Collinsa. Podstawowe znaczenie w języku greckim znowu zawiera myśl transakcji na targu. Zatem Bóg wykupi duszę moją, odzyska mnie z mocy grobu. Psalm 49 werset 15. I Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu. Galatów rozdział 3 werset 13. Okup. On jest definiowany jako uwolnienie osoby w zamian za zapłacenie wymaganej ceny, cena wymagana lub zapłacona za takie uwolnienie, odkupienie od grzechu, słownik American Heritage. Oryginalne greckie słowo, antilutron, zawiera myśl równoważnej ceny za coś lub za kogoś uwolnionego. I tak w pierwszym liście do Tymoteusza rozdziale 2 wersetach 5 i 6 apostoł stwierdza, ponieważ jest jeden Bóg i jeden pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, o czym będzie świadczone we właściwym czasie. KJV. Działanie w boskiej sprawie. Wyrażanie się w takich określeniach nie jest lekceważące. Chociaż naprawdę wszyscy możemy powtórzyć słowa apostoła z listu do Rzymian rozdziału 11 wersetu 33, jako są niezbadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. To jednak, podobnie jak Jezus w młodości, musimy zajmować się sprawami naszego Ojca i spełniać naszą konkretną rolę w Jego planie. W świątyni, w wieku 12 lat, razem z doktorami zakonu Jezus był zajęty poszukiwaniem odpowiedzi na swoje pytania, prawdopodobnie pragnąc wówczas uzyskać informacje co do jego przyszłej życiowej drogi i poszukując wskazówek, jaka jest wola niebiańskiego Ojca. Prawdą jest, że rzeczy tajemne należą Panu Bogu naszemu, a jawne nam, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego. 5 Mojżeszowa rozdział 29 werset 29. I ponownie mamy zapewnienie, że tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, czczą, a przymierze swoje oznajmia im. Psalm 25, werset 14. Jak łaskawy jest nasz wciąż niezbadany Bóg, że zniża się do naszego poziomu, aby wyrazić szczegóły Jego planu działania w określeniach, które są znajome i możliwe do zrozumienia dla szczerego ludzkiego umysłu. Przyjdźcie i rozsądzajmy wspólnie, pytacie, jak mogę uwolnić potępioną ludzką rasę z niewoli grobu, tych sprawiedliwie skazanych na śmierć z powodu grzechu, jednak bez pogwałcenia tej absolutnej sprawiedliwości, która jest podstawą mojego tronu? Wyjaśnię wam. Kto był skazany na śmierć? Nie mamy żadnych wątpliwości, to był ojciec Adam. Ponieważ był stworzony doskonałym człowiekiem i umieszczony w środowisku sprzyjającym życiu, zdrowiu i wiecznemu dobru, Bóg wymagał od niego zwykłego posłuszeństwa, aby mógł zapewnić sobie trwanie w tym szczęśliwym stanie. Niestety, Adam zawiódł na próbie. Konsekwencje nieposłuszeństwa były wyraźnie stwierdzone. Na pewno umrzesz. 1 Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, KJV. Dobitne ostrzeżenie jest widoczne w języku hebrajskim, umierając umrzesz. Bóg nie pogwałcił swej nieskazitelnej sprawiedliwości przez zamianę wyroku śmierci na dożywotnie uwięzienie w jakimś miejscu mąk, lecz dotrzymał swego słowa. Adam umarł, nie w czasie 24-godzinnego dnia, w którym zgrzeszył, lecz od tego dnia on umierał. Umieranie jest procesem, który niszczy fizyczną i umysłową witalność swych ofiar, aż do chwili, gdy zostanie osiągnięty stan śmierci. Nie ma oddzielnej duszy, która pozostaje żywa. Dusza jest osobą, organizmem, w którym jest oddech życia, a kiedy życie wygasa, świadomość ustaje i wtedy grób jest spoczynkiem dla wszystkich, dopóki Bóg w swym wielkim miłosierdziu nie wprowadzi w życie jego zbawczego planu. Zbawczy plan. Nie powinniśmy myśleć, że Stwórca był zaskoczony, kiedy doskonały mężczyzna i kobieta, ukształtowani na jego obraz, odpadli od łaski. To znaczyłoby, że boski plan zbawienia w istocie rzeczy był nadzwyczajnym krokiem, obmyślonym, aby sprostać nieprzewidzianym okolicznościom. Bóg nigdy nie pozostaje w nieświadomości, lecz zna koniec od początku. W swej wielkiej mądrości on wiedział, że długie wieki doświadczenia ze złem, grzechem i śmiercią ostatecznie okażą się dla ludzkiej rodziny najbardziej przekonywającą lekcją, jakiej moglibyśmy się nauczyć. Odsunięta od Boga, ciemiężona i wykorzystywana przez przeciwnika, który wzniecił pierwszy bunt, ludzkość znajduje się w coraz większym poddaństwie, będąc niewolnikiem złych wpływów, niezdolna by kupić wolność własną czy drugiego. Dowodząc prawdziwości oświadczenia psalmisty, że brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań, psalm 49, werset 8. To, że był potrzebny odkupiciel, ten, który mógłby zapłacić cenę okupu, było niewyraźnie dostrzegane przez pobożnych mężczyzn i kobiety, których wiara doprowadziła do pewnego stanowiska przed Bogiem, i którzy poszli do grobu w nadziei zmartwychwstania do wiecznego życia, kiedy ta cena zostanie zapłacona i sprawiedliwość zaspokojona. Zapłata. W czasach rzymskich niewolnicy mogli stać się wolnymi mężczyznami i kobietami, po przyznaniu im wolności przez ich właścicieli, co często było potwierdzane ceremonią w świątyni i zapłaceniem do skarbca pewnej sumy pieniędzy. Odtąd niewolnik był uważany jako należący do Boga tej świątyni. W średniowiecznej Anglii akt wyzwolenia był legalizowany w sądzie hrabstwa i przyznawany za pieniądze, lub jako nagroda za spełnioną służbę. stosowane również w połączeniu z uwalnianiem niewolników w Ameryce. Słowo wyzwolenie zawiera w sobie myśl odprawienia z czyichś rąk, łaciński, manum ittere. Ten pogląd był znany tym, którzy słyszeli napomnienie apostoła Pawła, stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Galatów rozdział 5 werset 1. Zatem widzimy, że ci z narodu żydowskiego, którzy stali się naśladowcami Chrystusa, najpierw mieli być odkupieni, wykupieni, wyzwoleni spod potępienia grzechu i uwolnieni również z niewoli mojżeszowego zakonu. Paweł musiał strzec tej nowej wolności w Chrystusie i sprzeciwiać się tym, którzy uparcie twierdzili, że przestrzeganie zakonu nadal było potrzebne do zbawienia, utrzymując nawet, że poganie przyjmujący Chrystusa muszą poddać się zakonowi. Lecz apostoł mówił wyraźnie, że koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Rzymian rozdział 10 werset 4. Odkąd Ewangelia zaczęła być głoszona, miliony mężczyzn i kobiet otrzymały wolność w Chrystusie, a będąc wierni, weszli do niebiańskiego dziedzictwa. Podjęcie przez nich krzyża i udział w cierpieniach z Nim, aby potem dzielić Jego chwałę, jest innym zarysem planu zbawienia, wymagającym odrębnego rozważania. Lecz oni zostali kupieni, odzyskani, odkupieni z mocy grobu. Ozeasza rozdział 13 werset 14. Za jaką cenę? W objawieniu niebiańskich chór śpiewa uwielbionemu Chrystusowi, odkupiłeś nas z Bogu przez krew swoją. Objawienie rozdział 5 werset 9, przypominając nam słowa samego Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28. Odkupienie świata kosztowało Zbawiciela Jego własne ludzkie życie. On uczynił swoją duszę ofiarą za grzech, wylał swą duszę na śmierć. Izajasza rozdział 53 wersety 10 i 12. On dostarczył cenę okupu. Czy to wystarczyło? Jesteśmy zaznajomieni z pojęciem żądania okupu, wysuwanego kiedy jest wzięty zakładnik, często z pogróżką zgubnych skutków w przypadku niezapłacenia pieniędzy. Biblijny okup nie jest żądaniem z groźbą. Podczas gdy boska sprawiedliwość potępiła, to boska miłość znalazła sposób, aby sprostać potrzebom ludzkości, która z powodu własnej winy stała się zakładnikiem szatana, grzechu i śmierci. Bóg tak umiłował świat, że dostarczył dokładnie tego, co było konieczne do ich uwolnienia. A co było wymagane? Jedno doskonałe ludzkie życie było ceną, która miała uwolnić zniewolony świat i umożliwić przywrócenie harmonii pomiędzy Stworzycielem i Jego ludzkimi stworzeniami. Jeden, aby umarł za wszystkich? Tak, oczywiście. Jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie, sprawiedliwość, KJV, na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota, Rzymian rozdział 5 werset 18. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 22. Mówiąc prostym sposobem, kiedy Adam odpadł od boskiej łaski, miał w sobie nienarodzoną ludzkość, z której wszyscy odziedziczyli jego obumierające życie. Podobnie Jezus, jako doskonały człowiek, mógłby, teoretycznie, być ojcem rasy doskonałych istot i dlatego był dokładnym odpowiednikiem Adama przed upadkiem. Tym, co Jezus zaproponował, była zadowalająca ofiara jego własnego życia, okup. I to było wystarczające. Co to oznacza dla świata? To oznacza życie. Nie krótką, pełną cierpienia egzystencję, wspólną dla wszystkich odkąd raj został utracony, lecz obfitujące życie. Wbrew przypuszczeniom ewolucjonistów, Biblia wyraźnie twierdzi, że wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i umieramy. Jako dzieci Chrystusa, Ojca Wieczności, Izajasza rozdział 9 werset 6, czyli Ojca, który udziela wiecznego życia, świat we właściwym czasie zauważy na sobie dowód zbawczego procesu. Jak Jezus sam powiedział, jam przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały, Ewangelia Jana rozdział 10 werset 10. Konsekwencje tej wizjonerskiej koncepcji są ogromne i różnorodne. Naturalnie rodzą się pytania co do praktycznego działania takiego planu, i chociaż wiele z jego szczegółów nie jest jak dotąd objawionych, mamy bogate biblijne świadectwo co do jego prawdziwości. Czytanie proroctwa Izajasza rozdziału 35 kreśli umysłowy obraz powrotu do doskonałości smutnej i uciemiężonej ludzkości, odkupionych pańskich, wizję rzeczywistego uzdrowienia, zadowolenia i wiecznej radości. Co zatem Pan Jezus nabył? Co On odzyskał lub odkupił? Zauważyliśmy, że wierzący, prawdziwy Kościół, mieli być odkupieni najpierw, mieli być pierwszymi, którzy odnieśli korzyść z ofiary Chrystusa. Oni byli w pełni świadomi, że zostali zbawieni i obecnie weszli do wiecznego życia w niebie. Lecz co zresztą ludzkości? Pan odkupił każdego z nas. On skosztował śmierci za każdego człowieka. Żydów rozdział 2 werset 9, i wszyscy mają być przywróceni do życia, które było utracone w Adamie, nawet ci w grobie, w stanie śmierci. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, nie w celu dalszego potępienia, lecz na proces sądu. Będzie to okres pouczania i podnoszenia ludzkości podczas panowania Chrystusa na ziemi, umożliwiając im porównanie nowego dobra ze starym złem, i ucząc ich miłowania dobra. Wyrażając się proroczo o Królestwie Chrystusa, psalmista mówi, żądaj ode mnie, a dam ci narody za twoje dziedzictwo. Psalm 2 werset 8, KJV. Z tego co mówi prorok Izajasz w rozdziale 35 jest oczywiste, że błogosławienie samej Ziemi, naszej planety, jest również w perspektywie, i być może apostoł miał to częściowo na myśli, kiedy mówił o odkupieniu nabytej własności w liście do Efezów w rozdziale 1 wersecie 14. Kiedy przypominamy sobie słowa Pana Boga do Adama, dostrzegamy konieczność tego zarysu transakcji, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 17. Chrystus uzyskał również ziemskie prawa życiowe dla Adama i jego potomstwa, doskonałe środowisko, doskonałą żywność, wszystkie warunki sprzyjające zdrowiu i witalności, panowanie nad ziemią i jej niższymi stworzeniami, doskonałe bezpieczeństwo i przede wszystkim, przywróconą społeczność ze Stwórcą. Miłość znalazła wyjście, a sprawiedliwość została zaspokojona. Mąż smutku. Wydaje się, że w tym wielkanocnym okresie nawet myśli niezainteresowanego świata kierują się ku cierpieniom Zbawiciela. On swego czasu prorokował. A ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32. Jest prawdą, że wielu tych, którzy przez cały rok nie uczęszczają do kościoła, odczuwają chęć, by przy tej okazji oddać szacunek. W niektórych przypadkach to może być wymagane dla utrzymania członkostwa, czy nawet jest przez niektórych traktowane jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej przed przyszłym nieszczęściem. Jednak wydarzenia tego pierwszego Wielkiego Piątku, nawet w tym zdegradowanym, materialistycznym i samolubnym świecie, wciąż mają moc poruszania serc mężczyzn i kobiet na całym świecie, i sprawiają, że przez krótką godzinę lub mniej, oni opłakują śmierć drogiego Syna Bożego, który jakimś sposobem, jakoś, mógł przynieść życie umierającemu światu. Nawet najbardziej zatwardziali i cyniczni mogą w pewien paradoksalny sposób być poruszeni jego cierpieniami, instynktownie wiedząc, że nie zasługiwał na takie męczarnie. I prawdopodobnie, ciężkie cierpienia cielesne i umysłowe udręki Pana Jezusa na krzyżu będą mieć znamienny, przyciągający wpływ w przyszłym wieku. Kiedy współczucie serca zostaje rozbudzone, umysł jest lepiej przygotowany do słuchania i uczenia się. Pusty grób. Przyjmując zasadność przygotowania przez Boga odkupienia i godząc się, że ojciec Adam i jego potomstwo mogło być uwolnione ze śmierci jedynie wtedy, gdyby inny doskonały człowiek zapłacił jego dług i wziął na siebie jego wyrok, ktoś mógłby zapytać, jak Jezus może ponownie żyć? Czy to nie jest odebraniem z powrotem ceny, którą zapłacił, unieważnieniem całej transakcji? Nie. Chociaż Chrystus rzeczywiście powstał z umarłych, On nie jest już dłużej człowiekiem. Doskonałe człowieczeństwo, które zostało zapłacone jako nasz okup, jest ofiarowane na zawsze. Od czasu swego zmartwychwstania Chrystus stał się uczestnikiem boskiej natury, istotą duchową podniesioną do rangi prawej ręki boskiego majestatu, wyższą niż wszyscy aniołowie. 1 Koryntów rozdział 15 werset 45, Żydów rozdział 1 wersety 3 i 4. Nie mamy powiedziane, co stało się z ukrzyżowanym ciałem człowieka Jezusa. Widocznie boskim celem było usunięcie go ze sceny ostatecznych cierpień, i tak wypełniły się prorocze słowa Dawida, nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia. Psalm 16 werset 10. I wydaje się stosowne, że tak drogocenny dar jak złamane ciało Pana Jezusa, powinien być na zawsze ukryty przed dalszym znęcaniem się złych ludzi. Król zawsze chwalebny. Teraz On jest Chrystusem Królem. Jeszcze przed narodzeniem, On był przeznaczony do królewskiej godności. Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 32. Podczas jego ziemskiej służby lud kilkakrotnie chciał uczynić Jezusa królem, Ewangelia Jana rozdział 6 werset 15, Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 38. Lecz jego prawdziwie królewska rola należała jeszcze do przyszłości i on umknął przed ich przedwczesnymi marzeniami. Zapytany przez Piłata o jego prawdopodobny królewski stan, Jezus nie odrzucił bezpośrednio tego poglądu, lecz dał do zrozumienia, że jego królestwo nie jest związane z tym porządkiem rzeczy. Ewangelia Jana rozdział 18 wersety od 33 do 37. Wówczas jego korona składała się z cierni. Lecz jeden ze złodziei ukrzyżowanych tamtego dnia, rozpoznał królewskość Jezusa i poprosił, Panie, wspomnij nam je, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 42. zbliżające się panowanie pokoju na ziemi. Wydaje się, że ludzie pragną króla lub innego silnego przywódcy, w którym mogliby pokładać zaufanie, który ma niekwestionowany autorytet i który jest zdolny zjednoczyć ludzi, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt ludzkiego społeczeństwa. Nieliczni ziemscy władcy utrzymywali pokój i pomyślność przez dłuższy okres, a dopuszczony eksperyment samorządu okazał się fatalnym niepowodzeniem. Lekcja musiała być wyciągnięta. To dlatego królestwa tego świata mają się stać królestwem naszego Boga i Jego Chrystusa. Chociaż ziemscy władcy mogą się wspólnie naradzać, w rzeczywistości przeciw Panu i Jego namaszczonemu, oni mają być zniszczeni, i w obecnym czasie ucisku dostrzegamy ich przyspieszający się rozpad. Objawienie rozdział 11 werset 15, psalm 2 wersety 2 i 9, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21. Oto król będzie królował w sprawiedliwości, Izajasza rozdział 32 werset 1. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków, umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości, przetoż pomazał Cię, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich, Żydów rozdział 1 wersety 8 i 9. Poza cierpieniem męża smutku, król chwały ujrzy trud swej duszy i będzie zadowolony. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2004 roku na stronach od 51 do 55 i Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2004 roku na stronach od 51 do 55.